Rozdział drugi. W poszukiwaniu prawdziwej przynależności. Prawdziwa przynależność. Nie wiem, co to dokładnie oznacza, ale wiem, że jeśli się te słowa powie na głos, brzmią dobrze. To takie uczucie, którego wszyscy pragniemy i potrzebujemy w naszym życiu. Chcemy być częścią czegoś i zależy nam na tym, aby to coś było autentyczne. Nie ma być warunkowe, nie ma być sztuczne, nie ma stale podlegać negocjacjom. Chcemy prawdziwej przynależności. Tylko co to tak naprawdę znaczy? W 2010 roku w książce Dary niedoskonałości tak oto zdefiniowałam poczucie przynależności. Przynależność jest wewnętrznym ludzkim pragnieniem, by stanowić część czegoś większego niż my sami. Ponieważ ma ono pierwotny charakter, często próbujemy je zaspokoić poprzez dopasowywanie się i szukanie uznania, które nie tylko są pustymi substytutami przynależności, ale często też przeszkadzają w jej osiągnięciu. Wynika to z tego, że o prawdziwej przynależności możemy mówić tylko wtedy, gdy zaprezentujemy innym nasze prawdziwe, niedoskonałe ja. Nasze poczucie przynależności nie może być wyższe od poziomu samoakceptacji. Ta definicja pomyślnie przeszła próbę czasu. Nowe dane jej nie podważają. Wymaga ona jednak uzupełnienia. Prawdziwe poczucie przynależności to jeszcze coś więcej. Aby być sobą, czasami trzeba zdobyć się na odwagę i wytrwać przy swoim, choćby w całkowitej samotności. Nawet pisząc te słowa, myślałam jeszcze o przynależności jako poczuciu w pewnym stopniu uwarunkowanym czynnikami zewnętrznymi, jako o poczuciu uzyskiwanym poprzez ukazywanie światu swojego autentycznego oblicza, niemniej przy jednoczesnym oczekiwaniu pewnego doświadczenia, które nie może zaistnieć bez udziału innych. Postanowiłam więc bardziej się w ten temat zagłębić i wówczas stało się dla mnie jasne, że poczucia przynależności nie da się zaznać za sprawą innych, jest to bowiem coś, co każdy z nas nosi w sercu. Prawdziwe poczucie przynależności osiąga ktoś, kto w pełni przynależy sam do siebie i w pełni w samego siebie wierzy. Przynależność do samego siebie wiąże się z koniecznością samotnego trwania przy swoim. Odważnego wkraczania na bezdroża niepewności, wrażliwości i krytyki. To zadanie niezwykle trudne, zwłaszcza w świecie stanowiącym arenę walki politycznej i ideologicznej. Najwyraźniej zapomnieliśmy, że nawet gdy przebywamy w całkowitej samotności, cały czas łączy nas z innymi więź silniejsza od członkostwa w grupie, poglądów politycznych czy ideologii, więź miłości i człowieczeństwa. Niezależnie od tego, ile nas dzieli w sferze myśli i poglądów, wszyscy stanowimy część tej samej historii duchowej. Definicja prawdziwej przynależności. Jako badaczowi bliska mi jest jakościowa w swoim charakterze teoria ugruntowana. Stawia sobie ona za cel tworzyć koncepcje na podstawie rzeczywistych, życiowych doświadczeń ludzi. Nie zajmuje się natomiast dowodzeniem czy obalaniem teorii już istniejących. Badania w ramach teorii ugruntowanej mają na celu zrozumienie czegoś, co zwykliśmy nazywać w tej metodologii najważniejszym problemem uczestników naszych badań. W odniesieniu do poczucia przynależności postawiłam więc pytania, co ludzie usiłują osiągnąć, czym się martwią. Odpowiedzi na te pytania okazały się zaskakująco złożone. Ludzie chcieli być częścią czegoś, doświadczać autentycznych więzi z innymi, ale nie kosztem własnej autentyczności, wolności czy mocy. Uczestnicy badań wspominali też o tym, że żyją w kulturach opartych na podziale my kontra oni, w których nasila się poczucie zerwania więzów duchowych. Zaczęłam dociekać, co ludzie rozumieją w praktyce pod pojęciem zerwanie więzów duchowych. Uczestnicy moich badań opowiadali wówczas o słabnącym poczuciu wspólnoty opartym na człowieczeństwie. Raz po raz wspominali o tym, że łączy nas teraz już tylko wspólny strach lub wspólna niechęć do czegoś, a nie wspólne poczucie człowieczeństwa, wzajemne zaufanie, szacunek czy miłość. Mówili, że obawiają się nie zgodzić lub wszcząć dyskusję ze znajomymi, kolegami z pracy czy rodziną, żeby nie narazić się na nieprzyjemne traktowanie lub przejawy nietolerancji. Nie chcą wybierać między lojalnością wobec grupy a lojalnością wobec siebie, a jednocześnie brakuje im poczucia głębszej więzi opartej na świadomości wspólnego człowieczeństwa. Silnie odczuwają presję na dopasowanie się i dostosowanie do innych. Świadomość łączności z szeroko pojętą wspólnotą ludzką zapewnia człowiekowi większą swobodę wyrażania własnej indywidualnej tożsamości bez obaw o utratę poczucia przynależności. Dziś zdaje się brakować ducha, którego istota wyraża się w stwierdzeniu: owszem, pod wieloma względami jesteśmy inni, ale na głębszym poziomie łączą nas silne więzi. Na etapie definiowania głównego problemu związanego z poczuciem przynależności raz jeszcze zajrzałam do książki Dary Niedoskonałości, aby przywołać koncepcję duchowości sformułowaną na podstawie danych z 2010 roku. Duchowość polega na tym, by uznać fakt, że wszyscy jesteśmy nierozerwalnie połączeni przez siły, które wykraczają poza nasze własne, czerpać z tego radość i zrozumieć, że połączenie z tymi siłami i innymi ludźmi wynika z miłości i współczucia. Raz po raz wracałam do słów nierozerwalnie połączeni. Jednak te więzi rozerwaliśmy. W następnym rozdziale wyjaśnię, w jaki sposób i dlaczego do tego doszło, a w dalszej części książki skupiać się będę na tym, jak możemy je naprawić, jak możemy na nowo odnaleźć drogę do siebie nawzajem. Główny problem uczestników aktualnego projektu badawczego określiłam hasłowo jako prawdziwą przynależność. Z przytoczonej definicji i zgromadzonych danych wynikało jasno, że w staraniach ludzi o zdobycie poczucia prawdziwej przynależności istotną rolę odgrywa pierwiastek duchowości. Nie chodzi tu bynajmniej o dylematy dotyczące dogmatów czy wyzwań, lecz o rozległe i jałowe wysiłki zmierzające do zachowania więzi łączących nas wszystkich ludzi wbrew narastającym w naszym świecie podziałom i pomimo właściwego dla niego cynizmu. Cały czas podążając tropem wytyczonym przez teorię ugruntowaną, skupiłam swoje badania na następujących zagadnieniach. 1. Co łączy ludzi o silnym poczuciu przynależności na płaszczyźnie procesów, praktyki i podejścia? 2. Co trzeba zrobić, aby osiągnąć w życiu stan, w którym się nie przynależy nigdzie, a jednocześnie wszędzie ma się swoje miejsce? W którym przynależność to kwestia poczucia, które się nosi w sercu, a nie nagroda za doskonalenie się, przymilanie się, sprawdzanie się i udawanie, bądź za cokolwiek innego, co inni mogą zawłaszczyć i nam odebrać. 3. Skoro ktoś jest gotów odważnie wyruszyć na bezdroża, trwać niezłomnie w obronie swojej spójności, to czy poczucie przynależności wynikające z udziału we wspólności nadal jest mu potrzebne? 4. Czy dzisiejsza kultura narastających podziałów ma wpływ na nasze poszukiwanie prawdziwej przynależności? A jeśli tak, to jaki? Z odpowiedzi na te pytania wyłaniają się cztery składowe prawdziwej przynależności. Osadzić je można w rzeczywistości świata, w którym dzisiaj żyjemy. Teorie sformułowane z wykorzystaniem tej metodologii nie mają charakteru hipotez, lecz opierają się na naszych codziennych relacjach ze światem. Oznacza to, że teoria dotycząca prawdziwej przynależności musi uwzględniać wpływ narastającej polaryzacji świata na nasze życie i na nasze doświadczenie więzi i prawdziwej przynależności. Nie było moim celem napisanie książki o przynależności, która by się odcinała od tła politycznego i ideologicznego chaosu. Tyle, że nie do mnie należała decyzja w tej sprawie. Moje zadanie polegało na wiernym przedstawieniu danych. Analiza tych czterech elementów prowadzi do wniosku, że każdy z nich to w istocie praktyka o charakterze codziennym i że w każdym z nich tkwi paradoks. Stajemy oto przed następującymi wyzwaniami. 1. Z bliska trudno jest ludzi nienawidzić. Zrób krok do przodu. 2. Bzdury zwalczaj prawdą, bądź przyzwoity. 3. Trzymaj się za ręce z obcymi ludźmi. 4. Silny kręgosłup, miękka pierś, nieskrępowane serce. Bezdroża. W miarę jak z danych wyłaniał się jaśniejszy obraz prawdziwej przynależności, a ja coraz lepiej rozumiałam, dlaczego czasem trzeba trwać w samotności przy naszych decyzjach i przekonaniach, pomimo lęku przed krytyką i odrzuceniem. Przed oczami w pierwszej kolejności stanął mi obraz bezdroży. Teologowie, pisarze, poeci i muzycy posługiwali się motywem bezdroży jako pojemną metaforą odnoszącą się zarówno do rozległych i niebezpiecznych przestrzeni, na których czekają podróżnego liczne trudy, jak i do azylu zapewniającego kontakt z przyrodą i pięknem, w którym można się oddawać kontemplacji. Wszystkie te metafory bezdroży łączy koncepcja samotności, wrażliwości i poszukiwań o charakterze emocjonalnym, duchowym lub fizycznym. Przynależenie do samego siebie w takim stopniu, że gotowym się jest trwać w samotności przy swoim, to również bezdroże. To nieujarzmiona, nieprzewidywalna przestrzeń samotności i poszukiwań. To miejsce równie niebezpieczne, co niesamowite, jednocześnie fascynujące i napawające przerażeniem. Ostatecznie to jednak tam odnajduje się poczucie prawdziwej przynależności. Jeśli często wydaje nam się potworne, to dlatego, że nie mamy nad nim żadnej kontroli. Jak nie mamy kontroli nad tym, jak ludzie ocenią nasze decyzje o wkroczeniu bądź niewkraczaniu w tę przestrzeń. To jednak tam, jak nigdzie indziej, zaznaje się odwagi i świętości. Ten wyjątkowy rodzaj odwagi, którego potrzeba, aby zaznać prawdziwego poczucia przynależności, sprowadza się w istocie do tego, że człowiek staje się bezdrożem. Przełamuje mury, porzuca ideologiczne bunkry i idzie przez życie tropem wyznaczonym przez serce, a nie przez stare zadry. Nie możemy oczekiwać, że przez te pustkowia przejdziemy wydeptanymi ścieżkami. Mogę opisać wszystko to, czego się dowiedziałam od uczestników badań, którzy praktykują w swoim życiu prawdziwą przynależność, ale ogólnie każdy z nas musi znaleźć własną ścieżkę przez te dzikie tereny. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie zawsze wszystko tam wygląda tak, jakby się chciało. Będziemy musieli podjąć świadomy trud przebywania z ludźmi, którzy są od nas inni. Będziemy musieli się zapisać, dołączyć się i usiąść przy stole. Będziemy musieli nauczyć się słuchać, prowadzić trudne rozmowy, dopatrywać się powodów do radości, opowiadać o swoich bolączkach i wykazywać raczej zaciekawienie niż postawę obronną, a jednocześnie przez cały czas zabiegać o poczucie wspólnoty. Prawdziwa przynależność nie ma biernego charakteru. Nie chodzi tylko o to, żeby dołączyć do jakiejś grupy. Nie chodzi o to, żeby się dopasować, udawać czy się czegoś wyrzekać tylko dlatego, że tak będzie bezpieczniej. Przynależność to praktyka wymagająca wrażliwości, akceptacji dyskomfortu i umiejętności bycia z ludźmi bez rezygnowania z samego siebie. Pragniemy prawdziwej przynależności, ale świadome wystawianie się na trudy wymaga wielkiej odwagi. Składowe odwagi. Do wyprawy na bezdroża trzeba się przygotować. Samotne trwanie w ogniu ostrej krytyki, jak również trzymanie się razem pomimo różnic, wymaga przede wszystkim jednego – zaufania. Aby wyruszyć odważnie na bezdroża i aby samemu stać się bezdrożem, musimy nauczyć się ufać sobie i innym. Do moich danych najlepiej pasuje definicja zaufania autorstwa Charlesa Feldmana. Charakteryzuje on zaufanie jako świadome poddanie czegoś dla nas wartościowego oddziaływaniu drugiego człowieka. Brak zaufania kojarzy zaś z wnioskiem, że tego, co jest dla mnie istotne, nie mogę bezpiecznie powierzyć tej osobie w tej sytuacji, w jakiejkolwiek sytuacji. Pojęcie sercem i umysłem koncepcji tak wielkiej jak zaufanie jest trudne. A ponieważ ogólnikowe rozważania toczące się wokół wątku „nie ufam ci” rzadko prowadzą do produktywnych wniosków, postanowiłam zgłębić ten temat i spróbować lepiej zrozumieć, co tak naprawdę mamy na myśli, gdy mówimy o zaufaniu. Na podstawie danych wyodrębniłam 7 składowych zaufania, które odnoszą się zarówno do relacji z samym sobą, jak i do relacji z innymi. Opisuję je łącznie skrótem BRAVING. Hasło BRAVING doskonale się moim zdaniem nadaje jako lista kontrolna do przerobienia przed wyprawą na bezdroża. Przypomina mi ono, że odnoszenie się z ufnością do siebie i innych wymaga wrażliwości i odwagi. Wniosek ten po raz pierwszy sformułowałam w książce Rosnąc w siłę, ale też nie zdziwiłam się specjalnie, gdy kwestia zaufania pojawiła się ponownie w rozmowach dotyczących przynależności. Zaufanie do innych. Oto lista kontrolna. B jak boundaries, czyli granice. Szanujesz moje granice, a jeśli nie wiesz, czy coś jest w porządku, pytasz. Jesteś gotowy powiedzieć nie. R jak reliability, rzetelność. Dotrzymujesz danego słowa. Masz świadomość własnych kompetencji i ograniczeń, więc nie składasz obietnic bez pokrycia. Wywiązujesz się z podjętych zobowiązań i potrafisz pogodzić sprzeczne priorytety. A jak accountability, odpowiedzialność. Przyznajesz się do błędów, przepraszasz i naprawiasz wyrządzoną krzywdę. V jak vault, skarbiec. Nie udostępniasz nikomu informacji czy doświadczeń, których nie masz prawa udostępniać. Muszę mieć pewność, że to, co ci powierzyłam w tajemnicy, pozostanie tajemnicą. Ty również nie przekazujesz mi żadnych informacji o innych ludziach, które powinieneś zachować tylko dla siebie. I jak integrity, spójność. Przedkładasz odwagę nad wygodę. Względy słuszności mają dla ciebie większe znaczenie niż dobra zabawa, szybkość czy łatwość działania. Wartości nie tylko wyznajesz, ale też praktykujesz. N jak non-judgment, nieocenianie. Mogę poprosić o to, czego potrzebuję i ty możesz poprosić o to, czego potrzebujesz. Możemy porozmawiać o swoich uczuciach bez oceniania. G jak generosity, hojność. Zamiary, słowa i działania innych ludzi interpretujesz w możliwie najbardziej hojny dla nich sposób. Zaufanie do samego siebie. Na bezdrożach nie ma nic istotniejszego niż zaufanie do samego siebie. Strach może nas zwieść na manowce, jeszcze większe zagrożenie stanowi arogancja. W przedstawionej liście kontrolnej wystarczy zmienić zaimki osobowe. Wtedy się okazuje, że koncepcja BRAVING sprawdza się również jako skuteczne narzędzie oceny poziomu zaufania do samego siebie. B. Czy uszanowałem moje własne granice? Czy jasno określiłem, co jest dla mnie w porządku, a co nie? R. Czy byłem rzetelny? Czy zrobiłem to, co deklarowałem zrobić? A. W jaki sposób egzekwowałem sam od siebie odpowiedzialność? V. Czy uszanowałem zasady skarbca i przestrzegałem zasad dotyczących przekazywania informacji? I. Czy byłem spójny? N. Czy poprosiłem o to, czego potrzebowałem? Czy powstrzymałem się przed oceną tego, że potrzebowałem pomocy? G. Czy byłem sam dla siebie hojny w interpretacji swojego zachowania? Poszukiwania i paradoks. Często zwykłam mawiać, że mam duże doświadczenie w kreśleniu map, ale potrafię się zgubić i szwendać jak wielu innych podróżnych. Każdy z nas musi znaleźć własną drogę. A w związku z tym nawet na podstawie tej samej mapy badawczej da się wytyczyć ścieżki odmienne od moich. Joseph Campbell napisał: jeśli zobaczysz przed sobą dokładnie wytyczoną ścieżkę, to możesz mieć pewność, że to nie jest twoja ścieżka. Swoją własną ścieżkę wytyczasz wraz z każdym kolejnym krokiem. Dlatego właśnie to jest twoja ścieżka. Poszukiwanie prawdziwej przynależności rozpoczyna się od definicji, którą sformułowałam na podstawie danych. Posłuży nam ona za punkt odniesienia podczas dalszej wspólnej pracy. Prawdziwa przynależność to praktyka duchowa wiary w siebie i przynależności do samego siebie w stopniu tak pełnym, że umożliwiającym dzielenie się własnym, autentycznym ja ze światem i odnajdywanie świętości zarówno w byciu częścią czegoś, jak i w samotnym trwaniu na bezdrożach. Prawdziwa przynależność nie wymaga zmiany tożsamości, wymaga bycia tym, kim się jest. Na pewno wiemy tylko tyle, że podczas tej podróży będziemy musieli opanować umiejętność rozładowywania napięcia wynikającego z licznych paradoksów, w szczególności dotyczącego bycia z i bycia samemu. Już sama etymologia słowa paradoks w znacznym stopniu podpowiada nam, jak to jest uciec z ideologicznych bunkrów, trwać przy swoim i odważnie przemierzać bezdroża. Słowo to wywodzi się od dwóch greckich słów – para, wzajemnie, przeciwne, i dokein, opinia. Łacińskie paradoksum oznacza pozornie absurdalne, ale prawdziwe. Prawdziwej przynależności nie da się pozyskać z zewnątrz, człowiek nosi ją w swoim sercu. Sprowadza się ona do rozpoznania świętości wynikającej z bycia częścią czegoś i odważnego, samotnego przemierzania bezdroży. Jeśli ten stan uda się nam osiągnąć, choćby nawet tylko na chwilę, będziemy przynależeć wszędzie i nigdzie. Wydaje się to absurdalne, ale to prawda. Carl Gustav Jung stwierdził, że paradoks to jeden z naszych najcenniejszych duchowych skarbów i ważny świadek prawdy. Mnie się wydaje logiczne, że do walki z duchowym kryzysem zaniku więzi powinniśmy użyć jednego z naszych najcenniejszych duchowych skarbów. Rzadko się zdarza, by łatwo było dawać świadectwo prawdzie, zwłaszcza jeśli się stoi samotnie na bezdrożach. Maya Angelou mówi nam: cena jest wysoka, ale nagroda wspaniała.